dla lasu, dla ludzi. Na program zapraszają Nadleśnictwo Świeradów i Muzyczne Radio.
Witamy ponownie. Przypominam, dzisiaj naszym gościem jest Monika Ruszczecka, szefowa działu udostępniania Karkonoskiego Parku Narodowego. No i staramy się przekonać, że są inne miejsca poza szalenie obciążoną turystami Śnieżką, które są piękne i niezatłoczone, jak choćby wschodnia część Karkonoszy.
Jedziemy na okraj, zostawiamy auto i w prawo albo w lewo się udamy i mamy przepiękne widoki ze Skalnym Stołem na czele.
No, Skalny Stół też jest rzeczywiście wyjątkowy, to wejście na Skalny Stół. Ja akurat lubię Szlak Żółty od Budnik. On jest dosyć wymagający fizycznie, ale rzeczywiście daje ogromną satysfakcję, gdy docieramy do Skalnego Stołu.
Szczególnie, gdy takie zachmurzenie jest delikatne i ta Śnieżka jest tak przykryta, prawda? Takie chmurki się ścielą gdzieś tam w tych dolinach.
No, taka pogoda inwersyjna sprzyja temu, że wtedy właśnie te masy chmur przewalają się przez Sowią Przełęcz albo zalegają, kotłują się w kotle Łomniczki, więc niezwykle fotograficzne to są wtedy krajobrazy i ujęcia i dużo takich ujęć rzeczywiście wtedy trafia do naszego profilu facebookowego od turystów.
Świat zwierząt i roślin to jest też zróżnicowane w zależności od piętra. Jakie są najbardziej charakterystyczne i które są pod ochroną?
No, my mamy bardzo dużo tych gatunków. To, co w parkach narodowych jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi o ochronę zwierząt, to, że chronimy nie tylko sam gatunek, ale również siedlisko jego występowania. Czyli ważne jest to, żebyśmy zadbali o dobre miejsce dla tego gatunku, o jego dom. Dlatego tak dużo wysiłku wkładamy w to, żeby odpowiednio zabezpieczyć szlaki, tak żeby turyści, trzymając się tych szlaków, nie zbaczając ze szlaków, dawały tę przestrzeń dla zwierząt.
Słynna akcja siatkowania szlaku na Śnieżkę.
Tak, akcja siatkowania na Śnieżkę, no ona była bezpośrednio związana z ochroną muraw i tych gatunków najcenniejszych reliktów i endemitów karkonoskich, czyli endemity to są takie gatunki, które występują w tym jednym konkretnym miejscu, czyli chronimy drobne roślinki, które w bardzo trudnych warunkach, bo jednak ten klimat na Śnieżce i na równi pod Śnieżką jest bardzo surowy, bardzo mają niewiele czasu na to, żeby właśnie cały ten swój cykl rozwojowy przejść i każda taka ingerencja turysty, który usiądzie, podepcze, a co gorsza rozłoży się jak na trawniku miejskim na takiej murawie, no to jest bardzo duży problem dla tej rośliny i czas na jakąś regenerację jest potrzebny znacznie dłuższy niż dla takich roślin, które jakby żyją na niżu, tak, w tych warunkach normalnych. Warto sobie uświadomić, że ta roślinność, która występuje w tym piętrze subalpejskim, ona ma 3 razy mniej czasu na to, żeby cały ten cykl rozwojowy przejść. Zwykle w Polsce ten okres wegetacyjny to jest 220 mniej więcej dni. Na Śnieżce to jest tylko 70 dni. W tym czasie musi się wszystko wydarzyć. Też zawsze prosimy o pewną refleksję wśród turystów na temat tego, jak ich zachowanie może wpływać na gatunki zwierząt, które gdzieś tam między tymi naszymi szlakami, których jest bardzo gęsta sieć w Karkonoszach, starają się funkcjonować, starają się rozmnażać, starają się po prostu bytować na co dzień, polować. Między innymi dlatego też nie jest możliwe poruszanie się po parku w porze nocnej. Ten czas zostawiamy zwierzętom, tak żeby one mogły migrować po parku bez jakichś zaburzeń, bez jakiegoś płoszenia. Tak, nasza obecność w tym czasie zawsze jest takim elementem wpływającym negatywnie.
No właśnie o to chciałem zapytać.
To jest bardzo ważne.
Bo teraz jest szalenie modne, znaczy nie teraz, od kilku lat, wchodzenie na Śnieżkę nocą i obserwowanie wschodu słońca i tych ludzi z czołówkami, tam jest po prostu zatrzęsienie.
Tak, ale my zawsze apelujemy do turystów, aby planowali wycieczkę na wschód słońca, na Śnieżkę w taki sposób, żeby wystartować o świcie ze schroniska. Wtedy mają szansę dotrzeć na szczyt na czas, ale też ta ich obecność jest
nieinwazyjna.
Prosimy o to, żeby mieć z tyłu głowy tą taką bardzo prostą zasadę, że ta nasza obecność w nocy jest po prostu bardzo dużym stresem dla zwierząt, które park zamieszkują, które są tak naprawdę u siebie. Ostatnio obserwowaliśmy na naszych fotopułapkach młodego wilka. który pojawił się w środkowej części parku. Nie wiemy, czy zostanie tutaj, czy nie. Prawdopodobnie szuka swojego terytorium. No jeżeli się okaże, że jest tu za dużo takich czynników, które przeszkadzają mu wyznaczyć sobie ten swój rewir bytowania, to prawdopodobnie opuści Karkonosze i będzie szukał w innym miejscu spokoju, na przykład w Borach Dolnośląskich.
Jednym z elementów mogących wpłynąć na zachowanie turystów jest na pewno edukacja. Czy ta działalność KPN-u jest prowadzona nieodpłatnie?
Działalność edukacyjna jest jednym z głównych zadań parków narodowych, więc tutaj koleżanki z działu edukacji mają zawsze pełne ręce roboty. Mamy 3 ośrodki edukacyjne, które działają praktycznie cały czas. W Szklarskiej Porębie to jest Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej. W Karpaczu jest to Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego. No i oczywiście Karkonoski Bank Genów. Ale ta oferta edukacyjna jest bardzo bogata, bo to są zajęcia nie tylko skierowane do turystów, którzy przyjeżdżają. Teraz na przykład mamy cykl takich wycieczek edukacyjnych, które się nazywają Wakacje z przygodą i z przyrodą. Można się na taką wycieczkę zgłosić do naszych edukatorów właśnie w ośrodkach edukacyjnych. Informacje o tych wycieczkach oczywiście są dostępne na naszej stronie internetowej www.kpnmap.pl. Są to wycieczki tematyczne. Czasami można pójść pogrzebać w ziemi, poszukać agatów i innych minerałów. Można pójść śladem z lodowaceń w Karkonoszach. Zajęcia są nieodpłatne co do zasady dla turystów. Dla szkół z gmin karkonoskich również te zajęcia są bezpłatne. No a jeżeli ktoś przyjeżdża spoza regionu gmin karkonoskich, to wtedy ta odpłatność jest zupełnie symboliczna. Chyba wynosi 50 zł za godzinę zajęć dla całej grupy.
Na koniec, Monika, przypomnijmy podstawowe zasady zachowania się na obszarze parków narodowych generalnie. No i czym się różni taka wycieczka do lasu od wycieczki do lasu na terenie parku narodowego?
Różni się jedną podstawową zasadą. Po parku narodowym poruszamy się tylko po szlaku turystycznym, wyznaczonym, oznaczonym. On zwykle ma jakiś kolor, jest odpowiednio przygotowany, zabezpieczony. Zabieramy z terenu Parku Narodowego wszystkie śmieci, które wnieśliśmy ze sobą. Ważne jest to, że zarówno wychodząc w góry na wędrówkę po Karkonoskim Parku Narodowym, jak i po terenie lasów, powinniśmy się przygotować do tej wycieczki, sprawdzić prognozę pogody, sprawdzić na mapie, jaka jest nasza trasa, ocenić nasze możliwości, czy będziemy w stanie się fizycznie, damy radę przejść taką trasę. Odpowiednio wcześnie powinniśmy wyjść na szlak. Wtedy też prawdopodobnie będzie na tym szlaku trochę luźniej. No i zawsze powinniśmy myśleć o tych naszych Karkonoszach jako takim miejscu, jakbyśmy przychodzili w gości do naszych najlepszych przyjaciół. Do takiego miejsca, które powinno zostać po prostu nienaruszone.
No i w gości nie przychodzi się o 12 w nocy, także przypominamy, po parku nie poruszamy się nocą. Nocą można zanocować w lesie, na przykład jest taki projekt, także polecamy hamak w lesie, a nie wędrówki nocą po Karkonoskim Parku Narodowym. Dziękujemy pięknie. Naszym gościem była Monika Rusztecka, szefowa udostępniania KPN-u. No i co? Fajnych, ciekawych wędrówek i niekoniecznie na Śnieżkę.
Bardzo dziękuję i życzę pięknych wędrówek w Karkonoszach.
I na koniec tradycyjnie pytanie. Proszę wymienić przynajmniej 2 kotły polodowcowe, jakie są w Karkonoskim Parku Narodowym. Na dzisiaj to wszystko. Ciekawych wędrówek i do usłyszenia. Jacek Sałaputa.
Dla lasu, dla ludzi. Na program zaprosili Nadleśnictwo Świeradów i Muzyczne Radio.
Audycja została zrealizowana ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.